studiu krakowskim Marcin Makowski, dziennikarz i publicysta, tygodnik Do Rzeczy. Jeszcze raz dzień dobry panu.
Jeszcze raz witam pana, witam państwa.
Obejrzał pan debatę liderów w telewizji publicznej?
Obejrzałem, nawet taki spory tekst napisałem na ten temat jeszcze przed debatą, mówiąc i sugerując, że trochę nam się demokracja rozjeżdża, jeżeli debaty prowadzone są nie przez liderów, ale często przez aktorów drugiego planu. No i tak strasznie rozmijają się nam z narracją mobilizacyjną obydwu obozów, zresztą, która już od 4 lat jest powtarzana, że te wybory są, będą najważniejsze w historii III RP. No jeżeli politycy na jednym oddechu mówią takie historie, a potem poprzez swoje czyny udowadniają, że sami niespecjalnie chyba wierzą w taki mechanizm weryfikacji demokracji, jak debata liderów, która może coś jeszcze na finiszu kampanii zmienić, no to średnio mi się to podoba, więc również ta debata nie była dla mnie zaskoczeniem, ale nie była zaskoczeniem in minus.
To jest tak, że trudno zorganizować debatę, jeżeli jest tak przełamana scena polityczna i jest 4-1. Trudno ją zorganizować, trudno zrobić tak, żeby było sprawiedliwie.
To prawda, że Jacek Sasin nie miał łatwego zadania, zresztą się potem tłumaczył w radiu, no swój, w mojej ocenie, niezbyt dobry występ, no właśnie tym, że był atakowany zewsząd i sam musiał te ataki odpierać, no ale nikt nie wymyślił lepszego sposobu niż jeden reprezentant jednego ugrupowania, które walczy realnie o dostęp do Sejmu i Senatu. Jeżeli mielibyśmy dzielić kandydatów proporcjonalnie, właściwie do czego? Wyników poprzednich wyborów? No to do wtedy trzeba by było faktycznie dodać kilku jeszcze rozmówców i może to by było sprawiedliwie, tylko że taka sprawiedliwość jest dosyć kulawa, bo nie pozwala rozstrzelnić systemu, a jednak debaty mają być po to, moim zdaniem osobiście, żeby w pewnych sytuacjach skrajnych jednak zmieniać coś, a nie być potwierdzeniem status quo.
Politycy, dziennikarze i specjaliści od polityki patrzą na rozmaite sondaże albo takie pogłębione badania polityczne, jak wygląda przepływ elektoratu, kto na kogo zagłosuje, czy jeszcze w czasie tej kampanii. Wygląda na to, że to jest jakaś stała, tak na dobrą sprawę, że ludzie są zdecydowani, na kogo będą głosować. Czy jeszcze coś może się zdarzyć w czasie tej kampanii, co zmieni jej obraz?
No faktycznie wydaje się, że karty są przynajmniej pod względem poparcia rozdane. Nie są rozdane, co już od dłuższego czasu się mówi wprost, jeżeli chodzi o mobilizację. Prawo i Sprawiedliwość zrobiło wewnętrzne sondaże pokazujące rozkład poparcia w stosunku od tego, ile osób pójdzie do wyborów. Im wyżej, im więcej, tym lepiej dla PiSu. Jest też ciekawy oczywiście sondaż mówiący o tym, jak bardzo zmobilizowany jest elektorat Lewicy. Jest na poziomie 90%, najniżej Prawa i Sprawiedliwości, więc to jest ta dzisiaj kluczowa zmienna. Nie tyle przepływ elektoratu, bo tutaj się wydaje, że już wszyscy mają tych kampanii skomasowanych w tym całym wieloboju dosyć i najchętniej jutro by poszli do wyborów, bo też ten finisz, umówmy się, jest dosyć nudny, przewidywalny, już męczący, w kółko powtarza się, odmienia przez te same przypadki, te same obietnice. No i jeżeli coś będzie tym kluczem do tego, czy PiS utrzyma władzę, no to właśnie to, czy wyborca taki nowy, mainstreamowy, ten taki pozyskany po wyborach ze ściany zachodniej przede wszystkim, z Pomorza Zachodniego, z tych terenów też dla prawicy historycznie bardzo trudnych do pozyskania, czy on będzie na tyle już tożsamościowo związany z PiS-em, że będzie szedł, w cudzysłowie, tak jak mówi partia, obronić zdobycze dobrej zmiany, bo jeżeli stwierdzi, że ta zmiana jest niezagrożona i to, co ma, nikt mu tego nie zabierze już, jak mówi Platforma, no to nie pójdzie. Jeżeli nie pójdzie, no to różnie to się może potoczyć. Ale na to politycy już mają niewielki wpływ, bo te emocje już są rozdysponowane. To trochę zależy indywidualnie od każdej osoby, czy taki zew wyborczy poczuje, czy nie. No, nie wiem, zobaczymy, co jeszcze politycy wymyślą. Zawsze jest możliwa zmiana decyzyjna na finiszu. Tak było w kampanii samorządowej na przykład. Tak było też w kampanii europarlamentarnej. Mówimy tutaj o widmie polexitu, o tym pytaniu Zbigniewa Ziobro, czy można ominąć ewentualnie europejskie sądownictwo. No i o tym straszaku w postaci, czy też realnym zagrożeniu w postaci seksualizacji dzieci, edukacji seksualnej, karty LGBT+ w Warszawie. No, na razie czegoś takiego nie widać, ale różnie to może być.
To jest tak, że że zadałem pytanie na temat sondaży, ale przecież sondaże za każdym razem się mylą. Za każdym razem po wyborach mówimy, nie, trzeba to sprawdzić, trzeba to zbadać, dlaczego te sondaże się mylą. Potem przychodzą kolejne wybory i rzeczywiście nawet teraz oparłem naszą rozmowę o sondaże, a nie powinienem właściwie pytać o sondaże, bo wiedza o tym, że one mogą wszystkich zmylić, jest wiedzą z doświadczenia płynącą.
No i to nawet tak bardzo bezpośrednio z doświadczenia. Pamiętam taki moment przed wyborami już w trakcie wyborów europarlamentarnych. Siedziałem w jakiejś knajpie w Warszawie. To było około godziny 18. No i dostałem SMS-a od jednego z polityków, jak te ich wewnętrzne sondaże na bieżąco wyglądają. I tam wtedy była taka konkluzja, że nie wchodzi Konfederacja, że PiS ma bardzo wysokie poparcie, no i generalnie Koalicja Europejska i cała reszta poniżej oczekiwań. To się niemalże w 100% sprawdziło z finalnymi wynikami, a jednak intuicyjnie ani ten polityk wysoko postawiony, ani ja, ani nikt nie wierzył, że tak mogą się te wybory skończyć. I te pierwotne wyniki, gdzie Konfederacja wchodziła, gdzie to wszystko nie było takie decyzyjne, uznaliśmy za bardziej wiarygodne i to było takie, och, no dobrze, no to czyli rzeczywistość aż tak bardzo nie rozmija się z naszymi oczekiwaniami. A potem się okazało, że jest bardzo różnie. Ale dlaczego się trzymamy sondaży? No bo póki co lepszych narzędzi nie mamy. A jednak umysł ludzki jest tak skonstruowany, że działa na podstawie heurystyki. Upraszczamy sobie rzeczywistość, żeby ją zrozumieć. No, trudno od tego
jesteś
uciec.
Jesteś dziennikarzem nowoczesnym, mówimy o tym, co widzimy, o debacie telewizyjnej, a przecież wybory wygrywa się teraz w świecie wirtualnej, w sieci. Co tam się dzieje?
To się trochę zmienia, bo o ile kiedyś tak można było powiedzieć, to teraz Facebook, czy generalnie media społecznościowe bardzo tną zasięgi. Już nie jest tak, że się zrobi jeden dobry spot, wrzuci się go i to sobie hula i jakieś miliony osób to oglądają. No właśnie rozmawiałem, wywiad robiłem przed chwilą z Krzysztofem Mazurem, kandydatem do Senatu z Krakowa, który właśnie taką sieciową kampanię prowadzi, robi jakieś rozmowy na żywo na YouTubie, wrzuca wszystko w media społecznościowe, no bo dla kandydata, który nie ma wielkiego budżetu, to jest czasami jedyna droga dotarcia, no to on się właśnie żalił na to, że bez wielkich pieniędzy na reklamę, a takie mają duże partie i politycy, którzy są od lat w polityce, niewiele można zmienić. Co nie zmienia faktu, że nadal jeden wiralowy filmik, ta bitwa na share'y, na udostępnienia, na retweety jest istotna propagandowo dla partii, bo jak sobie Grzegorz Schetyna wrzuci swój film wyborczy i wrzuci go, nie wiem, jakiś polityk PiSu, no to wtedy zawsze się patrzy, komu tam więcej się podbiło. No i to czasami jest jako takie sprzężenie zwrotne wykorzystywane.
Ale nie, wrażenie jest, że kto w tej sieci wygrywa?
Jest różnica między 2015 rokiem, kiedy PiS w kontrze do tego, jak do tej pory rozumiano internet jako domenę platformy, zmonopolizował ją za pomocą fajnych, dosyć takich interaktywnych, nowoczesnych spotów, zdominował. Dokładnie pamiętam tę kampanię 2015. To był czas PiS-u w sieci. I wtedy mówiono, że głównie tam wygrano wybory i też jakby zerwano z tym wizerunkiem PiS-u, który jest toksyczny. Stał się partią, która możliwa była do wybrania również dla ludzi młodych. Dzisiaj te siły są znacznie bardziej wyrównane i widzę w internecie, że to już nie są te czasy. Tu trzeba się bić o każdego followersa, o każdy like, co uważam za dobre. Przynajmniej jest jakiś pluralizm, a nie spoczywanie na... To właśnie to się robi coraz bardziej ciekawe, chociaż niestety też coraz bardziej agresywne, wulgarne.
Jesteśmy w Krakowie. Jak ta kampania w Krakowie przebiega?
Trochę jak to większość rzeczy w Krakowie, jak taki spacer po plantach. No, są ciekawe rozmowy na ławkach, są interesujący ludzie, których się spotyka, są śmiałe wizje tego, co by się w Krakowie miało zmienić, a potem trochę tak wygląda, jak wygląda zawsze na końcu, że zostaje po staremu, no bo to już wszystko jest pięknie, ładnie poukładane, kamienice wyremontowane, ale jest dziś próba rozstrzelnienia tego systemu, na nią patrzę z ogromną nadzieją, no właśnie wspomniany tutaj Krzysztof Mazur trochę robi taką niestandardową kampanię, jakby był, nie wiem, prezydentem miasta, chciałby być, a startuje do Senatu, mówi, że senator również może się o te sprawy miejskie troszczyć. No nie wiem, Mirosław Gowin, Bogdan Klich, Małgorzata Wasserman, minister Adamczyk, jest kilka tych postaci takich z polityki ogólnopolskiej mniej czy bardziej aktywnych, ale nadal, i to się będę tego trzymał, niestety smutnej konkluzji, kampania krakowska jest nieadekwatna w stosunku do tego, o jakim mieście mówimy. Mówimy o drugim największym mieście w Polsce, z drugim największym potencjałem biurowym, zatrudnieniowym, uniwersyteckim i tak dalej. A trochę to wygląda, jakbyśmy robili kampanię w średniej wielkości mieście wojewódzkim.
To wszystko w takim razie przed Krakowem. Powiedziałeś o atmosferze krakowskiej. Tutaj na barce w restauracji Batory też jest atmosfera krakowska, bo i ty jesteś z Krakowa. Ty, mówię do Marcina Makowskiego, dziennikarza i publicysty Tygodnika do Rzeczy. I na barce też powstaje wywiad, który państwo usłyszą, bo tam z Leszkiem Długoszem rozmawia Tomasz Wybranowski, czyli mamy taką krakowską tutaj atmosferę na tej barce, która jest na Wiśle. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję serdecznie za zaproszenie.
A teraz pędzimy do Warszawy. Tam jest Łukasz Jankowski i pewno jego gość.
To wszystko się zgadza, to wszystko jest prawdą, ale zanim gość, to jeszcze krótkie sprawozdanie z Kalisza. Tam trwa konwencja Prawa i Sprawiedliwości. Dużą część swojego wystąpienia, które cały czas trwa jeszcze, Jarosław Kaczyński poświęcił na kwestię wolności i na zagadnienie, że wolność w Polsce może być zagrożona przez ruchy LGBT. Nawet padło słowo lewactwo, że to jest zamach na wolność, że to są środowiska, które żądają ograniczenia wolności w Polsce, tej jednej rzeczy, którą udało się prawie w całości wywalczyć po roku 89. To było sprawozdanie z Kalisza, czyli z Wielkopolski, a za chwilę wrócimy do studia po reklamach.
Popołudnie w net.
No to reklamy będą kiedy indziej, może to i lepiej. W studiu Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy zastąpię reklamę, ale będę
może
się starał.
Może będzie ciekawiej. Zobaczymy wszystko w głowie pana ministra. Zacznijmy może od omówienia tego, co powiedział Jarosław Kaczyński w Kaliszu. Bardzo silny przekaz, który się powtarza. Walka o wolność i to jest miara tych wyborów, miara wolności.
Ale to jest... To jest sytuacja, w której naprawdę jesteśmy przed wyborem zasadniczym, dlatego że jeżeli zwyciężą ci, dla których fałszywa tolerancja jest narzędziem do tego, żeby ograniczać naszą wolność pod hasłami właśnie jakiejś pseudotolerancyjnej LGBT, walki o prawa mniejszości i tak dalej, no to po prostu będzie to źle. Arcybiskup Jędraszewski miał rację. Te tęczowe ideologie, one są faktycznie rzecz biorąc nowym wcieleniem marksizmu. Tym razem przychodzi to z Zachodu. To jest cywilizacyjny spór. W tym sporze cywilizacyjnym my Polacy mamy też wybór i ten wybór się będzie dokonywał także 13 października. Można powiedzieć, że ten podział, który mamy w Polsce, który został w pewnym sensie narzucony nam z zewnątrz, jest podziałem, który się dokonał w Europie, w cywilizacji euroatlantyckiej, tak można by nawet szerzej powiedzieć. I w tym sensie polskie wybory są bardzo ważnymi wyborami, dlatego że jeżeli my staniemy przy wartościach polskich, chrześcijańskich, europejskich tak naprawdę, ale tych prawdziwych europejskich, z prawa rzymskiego i religii chrześcijańskiej wywodzących się, no to będziemy po tej dobrej stronie, będziemy wskazaniem także dla innych narodów europejskich.
Wiele osób, wiele polityków także mówi wtedy, sprawdzam. Marek Jurek zadałby pewnie pytanie, a co z prawem do aborcji? Miało być ograniczone, ochrona życia od poczęcia miała być rozszerzona w tej kadencji. Nic się nie zmieniło, panie ministrze.
Kwestia aborcji jest jasna. Kwestia ochrony życia od poczęcia do śmierci, do naturalnej śmierci jest oczywista i trzeba tego fundamentalnego zagadnienia czy podstawy bronić. Tyle.
Bronić tylko jak? Bo można bronić słowem w studiu Radia Wnet, a można bronić czynem i wejść w spór z pewnymi środowiskami, wejść w spór z czarnym protestem i przegłosować ustawę, panie ministrze.
Można powiedzieć, że polityka, a odpowiedzialność polityczna ciąży na politykach, to jest także odpowiedzialność za skutki swoich działań. I jeżeli tak na popatrzeć na, też i na to zagadnienie, to może lepiej przeanalizować to, co zdarzyło się w Irlandii. W Irlandii mamy w tej chwili absolutną wolność, jeżeli chodzi do dokonywania aborcji. To jest kataklizm, można powiedzieć, ale on został spowodowany i sprowokowany radykalnymi też i posunięciami poprzednio zwolenników, no, można powiedzieć, radykalnych zakazów i nakazów. Trzeba tutaj wyważać działanie, dlatego że skutki są najważniejsze. Chodzi o to, żeby było jak najmniej zabijanych dzieci.
To jeszcze kończąc ten temat, wywołany trochę przez Jarosława Kaczyńskiego, kwestia tych marszy, które przechodzą przez polskie miasta. Lat temu kilka to był jeden marsz w Warszawie, potem było kilka marszy, teraz w tym roku będzie kilkadziesiąt. Mamy ofensywę, to jest ofensywa pana ministra, zdaniem zaplanowana, sfinansowana za granicę. Czy to jest oddolny ruch w polskim społeczeństwie?
Trudno jest to rozstrzygnąć, co jest zaplanowane i opłacone. Natomiast na pewno jest, można powiedzieć, że te idee wywracające porządek społeczny, ten klasyczny, tradycyjny, oparty na wartościach porządek społeczny, że te idee płyną do nas z zagranicy.
Pytanie, czy to jest celowe, żeby osłabić polskie państwo, czy to jest tylko rozsiewanie ideologii w ramach jej wiary?
Trudno jest... Nie, to jest... To nie jest wiara, to jest pseudowiara, jeżeli już tak do tego podejść. A czy to osłabia polskie państwo? Tak, osłabia polskie państwo. Ci, co nie lubią polskiego państwa, ci, dla których polskie państwo jest elementem uwierającym, cieszą się w tej chwili.
Powiedział minister Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. My tej rozmowy za chwilę wrócimy.
Popołudnie Wnet.
I wracamy do studia. W studio Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Dzień dobry, panie ministrze, raz jeszcze.
Dzień dobry.
Wrócił pan minister do Warszawy politycznie, bo chyba jako obywatel stolicy nigdy pan nie wyjeżdżał.
To jest prawda. Ja jestem obywatelem Warszawy od dawna, przez cały czas nim pozostaję. Moja rodzina to też byli obywatele Warszawy i w pewnym sensie wracam tak politycznie, bo byłem posłem poza Warszawą, a teraz kandyduję w Warszawie z listy Prawa i Sprawiedliwości i to jest i można powiedzieć rzeczywiście, że to wraca do pewnej normy, dlatego czy takiego modelu uprawiania działalności publicznej, który będzie najbardziej efektywny, dlatego że pracuję w rządzie. Chciałbym nadal pracować w tych sprawach, uczestniczyć, które od 4 lat są moim udziałem. Czyli,
nie od 4, panie ministrze.
Czyli budować, ale od 4 lat są warunki, które spełnione zostały. Także można to robić naprawdę skutecznie. W rządzie Prawa i Sprawiedliwości postanowiliśmy, że zbudujemy tak infrastrukturę, czyli mówiąc krótko, rozbudujemy terminal, budujemy gazociągi i uwolnimy się od rosyjskiego monopolu, od rosyjskiej dominacji w tej sprawie. I to jest naprawdę na dobrej drodze.
I w tej
sprawie, tak powiem, rzeczywiście proszę o przedłużenie mandatu Prawa i Sprawiedliwości, a także mojego i to w Warszawie, bo będzie mi to po prostu wygodniej i łatwiej uskutecznić.
Do energii jeszcze wrócimy, ale może jest takie przysłowie, że lepiej być pierwszym na prowincji niż drugim w Rzymie. Pan był pierwszym w Nowym Sączu, teraz pan jest 4 w Warszawie.
Wie pan, nie, to w ogóle nie tak należy do tego podchodzić. Posłowie w Sejmie Rzeczpospolitej są równi, a posłowie Prawa i Sprawiedliwości także są oczywiście równi. Kandyduję z Warszawy, dobrze się z tym czuję. proszę warszawiaków, bo to jest okręg warszawski, wyborców o to, żeby po pierwsze poszli do wyborów, żeby wszyscy, którzy mogą, uczestniczyli w wyborach, bo to jest, no w zasadzie to jest obywatelski obowiązek, a następnie, żeby dokonali tego wyboru, że to Prawo i Sprawiedliwość jest tą partią, która przez 4 lata udowodniła, że można wiarygodnym w polityce być, a nadal nimi będziemy, a po drugie, żeby przeczytać tę listę do 4. miejsca, na którym jestem.
Albo nawet do 40, bo tylu kandydatów się znajdzie na liście, a mandatów może być 7, może być 8. To wszystko w woli wyborców, ale teren jest niezwykle trudny. Dla Prawa i Sprawiedliwości Warszawa, pana rodzinna Warszawa.
Warszawa jest trudnym terenem, dlatego że w Warszawie z różnych powodów, ale opozycja ma jak do tej pory większość. I to się powtarza z wyborów na wybory. Analizujemy tę sytuację społeczną czy polityczną i pracujemy. Pracujemy, żeby to zmienić.
Ale pan i jako polityk, i jako naukowiec, i jako wykładowca akademicki, i jako opozycjonista był z Warszawą zawsze związany. Zna pan to miasto, zna pan społeczeństwo warszawskie i ma pan jakąś diagnozę, dlaczego tak się dzieje, że opcja liberalna, a nawet postkomunistyczna tak mocno się trzyma w naszej stolicy?
Może dlatego, że między innymi dlatego, że duża część osób mieszkających w Warszawie mieszka w Warszawie od niedawna, w związku z tym i pochodzi z różnych stron naszego kraju, z różnych stron Polski. To powoduje, że więzi społeczne pomiędzy tymi nowymi mieszkańcami, po pierwsze zostały zerwane z ich małymi ojczyznami, z których pochodzą, a nie zdążyły jeszcze się nawiązać w stolicy. Ja myślę, że z czasem staną się ci nowi mieszkańcy Warszawy warszawiakami z krwi i kości i wtedy sięgną do tych wartości, które Warszawę rzeczywiście stanowiły od pokoleń.
Też w Warszawie kiedyś najlepszy wynik wyborczy miał Jarosław Kaczyński w roku 2005. To był poseł z największym mandatem ilościowo głosów, a wygrywał w Cuglach Lech Kaczyński.
To jest oczywiście prawda, pamiętamy o tym i w związku z tym to jest po prostu kwestia z naszej strony Prawa i Sprawiedliwości przekonania jak największej liczby warszawiaków do tego, że Prawo i Sprawiedliwość jest dobrym wyborem. To się stanie, jeżeli nie w tych wyborach, to w następnych wyborach, ale na pewno.
Piotr Naimski w studiu Popołudnia Wnet. No to przejdźmy do energetyki, czyli tego tematu, którym pan się w polskiej polityce zajmuje od 30 lat, tak trzeba już powiedzieć. Tyle czasu minęło od rządu Jana, no, 28 od rządu Jana Olszewskiego, gdzie pan też się energetyką zajmował.
No, nie bezpośrednio. W rządzie Jana Olszewskiego byłem szefem Urzędu Ochrony Państwa, ale będąc szefem wywiadu, kontrwywiadu,
plany połączenia,
zajmując się bezpieczeństwem państwa, w tamtym czasie musiałem się też i zetknąć z kwestiami bezpieczeństwa energetycznego, bezpieczeństwa dostaw, w szczególności gazu do Polski z Rosji, bo wtedy też był ten problem oczywiście już. Wtedy już byłem przekonany, że bezpieczeństwo energetyczne jest częścią bezpieczeństwa państwa jako takiego w całości i że bez rozwiązania tej kwestii ciągłych, bezpiecznych dostaw, czy to gazu, czy to ropy naftowej, czy po prostu energii elektrycznej dla wszystkich odbiorców w Polsce, trudno będzie mówić o suwerennym, niepodległym polskim państwie. I dlatego tym się zajmuję od bardzo długiego czasu i mam nadzieję, że skutecznie zakończę ten proces.
Który się zakończy w roku 2022, bo pan minister już w roku 2016, dobrze pamiętam, cały harmonogram prac przedstawił w Sejmie i wszystko ma się spiąć. I Baltic Pipe, i Brama Północna, i gazoport, który będzie się rozbudowywał, i interkolektory między Polską a sąsiadami w roku 2022.
Pan redaktor bardzo to trafnie wszystko podsumował, te zadania, które prowadzimy. Tak, w 2022 roku to wszystko, co pan wymienił, będzie ukończone i będziemy mogli spokojnie zrezygnować z tych niekorzystnych dostaw, niekorzystnego kontraktu rosyjskiego. Potrzebujemy jeszcze 3 lata. Te 3 lata to jest druga część tego, co do tej pory już wykonaliśmy, a wykonaliśmy w terminie, zgodnie z harmonogramem. Jesteśmy dobrze zorganizowani i w tych wyborach po prostu prosimy o umożliwienie dokończenia tego dzieła.
Tylko, że przeciwnik na tym polu energetycznym nie śpi. Nord Stream 2 się buduje. Pozycja i to, co robią Niemcy, też nie jest jednoznaczne. To jest naszym przyjacielem, to jest naszym wrogiem w tej walce o suwerenność energetyczną.
Ja powiem inaczej. Jest to czas, kiedy mamy do czynienia z konkurencją między państwami, między narodami o dostęp do energii. To się nie zmieniło, a właściwie powróciło z dużą siłą, tak podobnie jak to miało miejsce na przełomie XIX-XX wieku, czy w pierwszej połowie XX wieku. Teraz konkurujemy także o dostęp do surowców energetycznych, o to, żeby one były najtańsze. Konkurujemy o dostęp do najnowszych technologii produkcji energii, bo to też jest pole do konkurencji. Jednym słowem, ci, którzy zdobędą przewagę w tej grze, zdobędą przewagę w gospodarce, zdobędą przewagę także na arenie międzynarodowej, polityczną przewagę.
Na ile to jest istotne dla całej polityki zagranicznej, na ile ta kwestia energetyczna wpływa potem na kwestie bezpieczeństwa, kwestie wymiany handlowej i wszystkie inne zagadnienia?
Często wpływa bezpośrednio i dlatego o tych sprawach już w tej chwili bardzo często też dyskutują ministrowie do spraw energii z ministrami spraw zagranicznych, a także po prostu całe rządy i szefowie rządów też się tym muszą zajmować.
W tym wszystkim mamy kilka ważnych elementów. Mamy wojnę handlową między USA a Chinami, a może już więcej niż wojnę handlową, ale zanim to jeszcze nasz bliższy sąsiad Białoruś. Kilka dni temu prośba prezydenta Łukaszenki o to, że być może warto rozważyć dostawę ropy na Białoruś przez Gdański, przez polską infrastrukturę. Jeszcze wcześniej, rok temu, pamiętam, była taka propozycja, że może Białoruś by nam trochę sprzedała energii elektrycznej. Pan minister wtedy powiedział, brońcie Panie Boże. Jak wygląda ta energetyczna współpraca polsko-białoruska? Ona w ogóle istnieje?
Nie, w tej chwili można powiedzieć, że ona, ta w zasadzie wymiany nie istnieje. Przez Białoruś otrzymujemy ropę naftową z Rosji, ale nie z Białorusi, tylko z Rosji, ropociągiem, który przecina Białoruś. Istnieje technicznie taka możliwość, można to rozważyć, żeby zaopatrzyć białoruskie rafinerie w ropę naftową przez naftoport z Polski. Jeżeli Białorusini zgłoszą taką potrzebę, będziemy to rozpatrywali. Jeżeli chodzi o handel energią elektryczną, nie widzimy takiej potrzeby w tej chwili.
Bo energia to jest jeden z kluczy do wyjęcia Białorusi z objęć Rosji. Pan o tym myśli, czy pan o tym nie myśli? Polski rząd tak kalkuluje, że może by warto?
Znaczy, Białoruś jest naszym sąsiadem i w polskim interesie jest, żeby pozostał sąsiad na wschodzie w postaci białoruskiego państwa. I
a to
im
nie jest
silniejsze,
takie
pewne. Im silniejsze będzie białoruskie państwo, im bardziej niezależne od Moskwy, tym lepiej dla Polski.
Jesteśmy gotowi i wybudowaliśmy most na Litwę. Jesteśmy gotowi ratować Litwę w przypadku odcięcia od źródeł energii ze wschodu. Czy tak samo powinniśmy grać z Białorusią? Czy na ile możemy grać z Białorusią o jej niezależność?
Na tyle, na ile władze białoruskie w Mińsku będą zachowywały się suwerennie.
A cały czas się zachowują, czy już nie?
To jest trudne do osądzenia. Wielokrotnie zachowują się niesuwerennie.
I to jest niedobra informacja.
Niedobra dla Polski, niedobra dla Białorusi.
I niedobra dla Litwy i dla całego regionu.
Tak jest.
Polska ma taką moc, już pytam trochę odchodząc od energetyki, żeby tutaj na tym odcinku białoruskim kształtować jakąś suwerenną, aktywną i skuteczną politykę?
Możemy stwarzać i stwarzamy takie możliwości ewentualnego różnicowania tych kierunków politycznych, które podejmuje, czy działania politycznego, które podejmują władze w Mińsku. Jesteśmy na to otwarci, ale też i zdajemy sobie sprawę, że mamy do czynienia z partnerem, który owszem może ma szansę, ale nie korzysta z nich w pełni. Jeżeli zacznie korzystać, będzie nam łatwiej współpracować.
Jak na razie Rosja być może celowo, być może przypadkiem zatruła ropę w Samarze. To uderzyło trochę w Polskę, trochę w Ukrainę, ale chyba najbardziej właśnie w Białoruś.
No nie, uderzyło najbardziej w Polskę, dlatego że to polski system przesyłowy jest w tej chwili zanieczyszczony tym surowcem, tą ropą naftową z toksycznymi chemikaliami. Usuwanie skutków tej awarii będzie trwało jeszcze wiele miesięcy. I oczywiście bardzo dobrze zdaliśmy sobie radę z tym kryzysem, zapewniając zaopatrzenie polskich i niemieckich także rafinerii w czystą ropę naftową, czysty surowiec poprzez Naftoport w Gdańsku. Tym niemniej skutki będą jeszcze długotrwałe i w tym sensie ta awaria dotknęła Polskę najbardziej.
I Polska będzie chciała odszkodowania, to już wiemy, ale być może mało kto wie, bo dużo mówimy o gazie, ale to uzależnienie od ropy z Rosji też jest spore. Zdaje się, że połowę ropy tłoczymy na co dzień ze wschodu.
Nawet więcej, około 70% ropy naftowej przerabianej przez polskie rafinerie pochodzi ze wschodu, czy to z Bałtyku przez Naftoport, czy to z tego ropociągu, który kiedyś został nazwany przyjaźnią za sowieckich czasów. Ale proces różnicowania kierunków dostaw i producentów ropy naftowej, tych, którzy dostarczają ją do Gdańska i do Płocka, on trwa. I ten procent innej ropy, innego surowca z Zatoki Perskiej, ze Stanów Zjednoczonych, z różnych, z Norwegii, z różnych kierunków, on się ciągle zwiększa. I będzie się rzeczywiście zwiększał. Chodzi o to, żeby nasze rafinerie miały wolność wyboru, a to jest też uzależnione od rozbudowy tej sieci ropociągów i magazynów w Polsce, co też się dzieje i to jest plan na najbliższe 4 lata dla
Polski, bo dla pamiętajmy Polski, też o ropie, bo ta Samara nam przypomniała bardzo wyraźnie, że nie tylko gaz, ale też ropa jest tym elementem, który może nas uderzyć energetycznie ze wschodu, z Rosji mówiąc konkretnie.
Generalnie rzecz biorąc, import surowców to jest wrażliwy punkt i powinny one do Polski trafiać ze stabilnych miejsc na świecie, od wiarygodnych producentów, szlakami, które będą dobrze chronione.
To, żeby zachować jakąś logiczną całość w naszej rozmowie, to teraz pora na węgiel, bo niektórzy mówią, że w gazie sobie radzimy, coraz mniej mamy od Rosji uzależnienia. W ropie też, jak pokazał kryzys samarski, potrafimy sobie na krótszą metę przynajmniej poradzić bez dostaw paliwa ropociągiem Drużba, no ale nasze uzależnienie od Rosji w kwestii węgla za państwa rządu wzrasta.
Nie formułowałbym tego w ten sposób. Rzeczywiście mamy w tej chwili do czynienia z dość znacznym importem węgla do Polski, ale to jest przejściowe w tej strategii, którą realizujemy. Wielkość produkcji, wielkość wydobycia węgla w Polsce będzie zrównoważona z zapotrzebowaniem. Mamy w tej chwili proces modernizacji kopalń na Śląsku. Te inwestycje, one są w toku. One musiały być lekko opóźnione i stąd to zapotrzebowanie importowe w tej chwili. A dlaczego były opóźnione? Dlatego, że okazało się, że nie wystarczą pieniądze, które przeznaczyliśmy 4 lata temu na inwestycje w górnictwie na Śląsku, tylko jeszcze trzeba mieć firmy, które potrafią te inwestycje prowadzić, a ponieważ w poprzednim okresie te inwestycje w ogóle były zatrzymane, także i te firmy przestawiły się na inną działalność. One muszą wrócić do tego sektora i to się dzieje.
Jak na razie mamy dane, wydobycie tego węgla energetycznego nie rośnie. Jego wydajność na pracownika także spada, bo w roku 2016 było znacznie wyższe. To było 831 ton, żeby być precyzyjnym. W roku 2018 to było 757, czyli patrząc na mój mały wykresik, spadło nam o ponad 50 ton na jednego górnika. Wydajność nam spada w górnictwie, panie ministrze.
To wynika z potrzeb modernizacji oczywiście kopalni. I to się dzieje. Ten proces będzie trwał czas jakiś, ale tak jak mówię, celem jest ograniczenie importu do minimum, do takich gatunków węgla, których w polskich kopalniach się nie produkuje, a są takie, i równocześnie zrównoważenie popytu i z podażą, żeby powiedzieć tym językiem.
Studio Popołudnia Wnet, Piotr Naimski. To jeszcze ostatnie pytanie w tym, czy pana to nie niepokoi, to będzie ostatnie pytanie, że całe życie pan walczył o to, żeby Polska była niezależna od surowców z Rosji, które są politycznie niestabilne, a tymczasem na pana warcie, na pana wachcie na pokładzie rządowym ten import wzrasta i niektórzy mówią, że już jest zagrożeniem, skoro Polska Grupa Górnicza wydobywa mniej niż 30 milionów ton, a importujemy 20 ze wschodu, no to już są wartości bardzo bliskie.
To są rzeczywiście wartości porównywalne, można by powiedzieć, chociaż to nie jest całe 20 milionów ton. Jeżeli chodzi o węgiel energetyczny, to jest mniejszość importowanego węgla, także przekładając to na produkcję prądu elektrycznego w Polsce, ta zależność jest dużo, dużo mniejsza niż wynika z tych liczb.
I to przyjmijmy za dobrą monetę. W kwestii węgla jeszcze skomentujmy, czy pan minister już rozmawiał z ministrem Kowalczykiem, który w aktualnym numerze Wprost wyskoczył z dość zaskakującą tezą, że Polska będzie mogła odejść od węgla w roku 2050 i w zasadzie już nie trzeba będzie go spalać, podczas gdy pan, i to czy to w książce Niepodległość i energia i niepodległość, chyba tak to właściwie brzmiało, mówił, że i do tej pory pan minister twierdzi, że węgiel powinien być podstawą czy istotnym elementem polskiej energetyki na dłużej niż 30 parę lat.
W polityce energetycznej przyjętej w Ministerstwie Energii przy przygotowaniu tego dokumentu brałem udział. Przewidujemy, że w 2040 roku 40-50% energii będzie nadal pochodziło z węgla w Polsce. I ten węgiel efektywnie wykorzystywany chcemy utrzymać i powinniśmy go utrzymać, dlatego że to jest element bezpieczeństwa energetycznego kraju. Mamy ten surowiec w Polsce i zlikwidowanie produkcji energii z węgla nie leży w polskim interesie, a zeroemisyjność, o której mówił pan minister Kowalczyk, można osiągnąć nie likwidując węgla, a ograniczając emisję w innych sektorach, a także stwarzając takie warunki, czy przeliczając, może lepiej powiedzieć, te elementy wokół nas, które pochłaniają dwutlenek węgla. W związku z tym będziemy do tej zeroemisyjności pewnie dążyli, ale swoją własną polską drogą, co zresztą wynika ze stanowiska rządu zaprezentowanego przez premiera Morawieckiego na Radzie Unii Europejskiej, kiedy nie podpisaliśmy dokumentu, który faktycznie rzecz biorąc był blankietowym dokumentem. Chcemy, żeby odpowiedzialność za ten cel, jeżeli on zostanie przyjęty w Unii Europejskiej, była rozłożona proporcjonalnie do możliwości krajów członkowskich, a także do możliwości Polski.
To jeszcze jeden temat. Generał Robert Spalding, doradca Donalda Trumpa do spraw Chin, udzielił wywiadu dla Plusa Minusa, to jest dodatek weekendowy dziennika Rzeczpospolita, i powiedział tam takie słowa: nikt nie będzie mógł zjeść ciastka i mieć ciastko, muszą kraje naszego regionu wybrać, jakiego chcą mieć sojusznika, czy Chiny, czy Amerykę.
Generał Spalding bardzo jasno określił możliwy rozwój, czy narysował możliwy rozwój wypadków w skali globalnej. Jeżeli ta konkurencja pomiędzy Stanami Zjednoczonymi i Chinami będzie obejmowała coraz to nowe obszary życia gospodarczego, ale też i nie tylko gospodarczego, bo także i bezpieczeństwo militarne będzie w to oczywiście zaangażowane, to możemy dojść do sytuacji powtórki z okresu zimnej wojny, tylko że po jednej stronie będzie obóz euroatlantycki czy atlantycki, a po drugiej stronie będą Chiny, a nie Związek Sowiecki. To jest zły rozwój wypadków. Jeżeli by się udało temu przeciwdziałać, byłoby dobrze.
Dość sympatycznie wyszło, bo wcześniej, dzień wcześniej w Rzeczpospolitej wywiadu udzielił pan minister Ociepa, wiceminister przedsiębiorczości i technologii, który powiedział, że Polska będzie grać między jednym a drugim mocarstwem i będzie korzystać z obydwu możliwości. Dzień później generał Spalding powiedział to, co powiedział, i wydaje się, że taka możliwość rozgrywania między Pekinem a Waszyngtonem się skończyła.
To jest bardzo poważny problem geopolityczny i geostrategiczny. I sądzę, że w Polsce będziemy też i tę kwestię rozważali. To jest oczywiste. Jest w polskim interesie, byśmy pozostali w sojuszu strategicznym i długofalowym, długoterminowym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi.
To jeszcze niech to wybrzmi na antenie Radia Wnet, bo pan minister, zdaje się, wczoraj pochwalił się, że mamy ponad 50% już drogi do Baltic Pipe'u za nami.
To jest prawda. Zaczęliśmy tę inwestycję przygotowywać 3,5 roku temu mniej więcej, prawie 4 lata temu. Wtedy określiliśmy harmonogram dla całego projektu. W tej chwili minęły 4 lata i realizujemy go dokładnie zgodnie z harmonogramem. W tej chwili przystąpiły spółki, które inwestują, to jest Gaz-System w Polsce i Energinet w Danii, do zakupu materiałów i urządzeń, które są potrzebne do konstrukcji tej trasy przesyłowej. Duńczycy kupili rury, Gaz-System kupuje kompresory, notabene w Stanach Zjednoczonych. Jednym słowem, wydawane są już w tej chwili duże pieniądze, które pozwolą skończyć też i w terminie ten projekt. W terminie i w budżecie. To jest nasz cel.
Co do harmonogramu, pan minister dużo mówił w czasie swojej ostatniej wizyty w Radio Wnet w zeszłym tygodniu. Z tej rozmowy już nie powtarzajmy. Na koniec temat, od którego chyba powinniśmy zacząć, ale pan prezes Jarosław Kaczyński inaczej pokierował naszą rozmową. Pan doktor, pan minister zakładał KOR, działał aktywnie w podziemiu antykomunistycznym w zasadzie od lat 60. Odszedł kilka dni temu, a w sobotę będzie pogrzeb osoby, która była ikoną w latach 80. niezłomnej walki z krwawą huntą Jaruzelskiego.
Tak, odszedł w świętej pamięci Kornel Morawiecki, twórca Solidarności Walczącej. I tak jak pan powiedział, można to określić tak, że był tym wśród opozycjonistów, ludzi, którzy przeciwstawiali się władzy komunistycznej, który był najbardziej radykalny w swoich działaniach i ocenach. Na pewno Kornel był tym człowiekiem, który całe swoje życie marzył o wolnej Polsce. I taki w naszej pamięci pozostanie. Był bardzo konsekwentnym człowiekiem, konsekwentnym w obronie swoich poglądów, nawet jeżeli znajdował się w mniejszości. Znaliśmy się zresztą od bardzo dawna. W pewnym momencie, w połowie 90. lat, stworzyliśmy z Janem Olszewskim Ruch Odbudowy Polski. Kornel Morawiecki wtedy do nas się przyłączył. Był kandydatem na listach sejmowych w wyborach, które notabene wtedy przegraliśmy, ale dzisiaj je mamy szansę wygrać.
I tak jak Kornel Morawiecki trochę swoje plany, swoje marzenia dla Polski wygrał i był być może pierwszym pokoleniem polskich bohaterów, wyłączywszy to pokolenie, które budowało drugą RP, który w swoim romantyzmie był zwycięski.
Ja myślę, że tutaj nie był w tej sprawie samotny, dlatego że osób, które marzyły, myślały o Polsce niepodległej, o tym, jak zdobyć niepodległość dla Polski. Otóż było nas więcej. Ten obóz patriotyczny, obóz niepodległościowy, to było środowisko Polaków, które nigdy faktycznie rzecz biorąc nie złożyło broni. Tak można powiedzieć. Kornel był wybitnym wśród nas.
Nie złożyło broni i walczy po dziś dzień, 13 października, wybory w studio. Piotr Naimski, pan doktor Piotr Naimski, poseł na Sejm, kandydat na Sejm z Warszawy, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Panie ministrze, dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, dziękuję państwu.